może zaczniemy od wymiaru sprawiedliwości. Czy przygląda się pan komisji, która bada sprawę Amber Gold?
Przyglądam się i w zasadzie powiem tak, że jak tylko mogę, to słucham, dlatego że tam no, można wywnioskować bardzo ciekawe rzeczy. No, na przykład ostatnio tak przysłuchiwałem się prokuratorowi Puszczyńskiemu, szefowi prokuratury, prawda, który nic nie pamiętał, ale i od razu zwróciłem uwagę na jego pochodzenie i jak to wygląda. Ja nie lubię patrzeć na rodzinę, ale te powiązania, koneksje rodzinne, one jednak są. No i to jest syn szefa SB. Ja się pytam, jak on mógł być szefem prokuratury? I prawdopodobnie z tego, co mówiła pani prokurator Górska, oni nadal pracują w prokuraturze regionalnej. Mało tego, poprzednio dwóch prokuratorów, którzy również byli przesłuchiwani, awansowali do prokuratury krajowej. Więc ja się pytam, pytanie jest konkretne, czy to jest ta odnowa, czy odnową jest to, że prokurator, który w 1994 roku po pijanemu zabił człowieka w Bielsku Białej, jest dalej prokuratorem prokuratury okręgowej w Bielsku Białej z wyrokiem karnym, chcę powiedzieć, bo miał między innymi wyrok karny, ten wyrok karny się zdążył zatrzeć, a on dalej oskarża. Zatem jeśli pójdziemy w takim kierunku odnowy, to widać zresztą po tym przypadku w tej chwili tego nieszczęsnego pana, który 18 lat siedział w więzieniu, prawda? Ale są na przykład bracia Krawczykowie, którym dokładnie sprawę śledzimy, pokazywały je również telewizje polskie, którzy ewidentnie są wrobieni. I nikt się tym nie interesuje. Czyli ja się obawiam, żebyśmy nie robili takich rzeczy na pokaz, trochę politycznych, a nie robili nic dla ludzi. Bo ja powiem tak, są dziesiątki firm, na przykład telekomunikacyjnych, które oszukują dokładnie tu w Warszawie. Mogę nawet podać Nowa Telekom, która przysyła w imieniu Orange umowy do zmiany umowy, że będą korzystniejsze. Nabierają ludzi, że rozmawiają z Orężem. Ja też zostałem nabrany. I mówię o tym, dlatego się tym zainteresowałem. Na 1500 do 2000 nabiera się 1000 ludzi w Polsce. Ja już zadałem drugi raz pytanie do prokuratora krajowego z sali sejmowej, jak długo prokuratura będzie te przypadki tolerować. One dotyczą ludzi, bo to są setki albo i tysiące ludzi w Polsce, którzy w ten sposób są obrabowywani za wiedzą prokuratury, bo prokuratura już co najmniej ode mnie od roku wie.
Takich przypadków w Polsce jest na pewno wiele, natomiast to, co się dzieje w tej chwili, słowa, które słyszymy między innymi od pana, jeszcze parę lat temu na antenie ogólnopolskich rozgłośni nie mogłoby paść. Nie wolno było krytykować systemu wymiaru sprawiedliwości, ani sędziów, ani tym bardziej prokuratorów. Więc ta ofensywa rządu jednak, czy parlamentu, czy obecnej większości, no jednak prowadzi do tego, że wiemy przynajmniej w jakim stanie się znajdujemy.
To znaczy na pewno sukcesem prawicy razem jest to, że wymiar sprawiedliwości został przeorany, dokładnie został przeorany i to dobrze. Począwszy od wszystkich instytucji, które były instytucjami fasadowymi. Została jeszcze jedna fasadowa instytucja, Rzecznik Praw Obywatelskich, który nie jest rzecznikiem obywateli. I taki rzecznik na przykład powinien być wybierany w wyborach powszechnych z tego względu, że to powinna być wybitnie osoba zaufana. Ja pamiętam, dwa razy kandydowała chyba pani Zofia Romaszewska i nigdy nie przeszła. Mógłbym spytać dlaczego. Także to, co do tego ja się zgadzam. Niemniej jednak nie wolno zapominać o tym, że w Polsce od 2000 roku istniały setki małych organizacji pozarządowych, które się tworzyły lokalnie. Ja też taką organizację tworzyłem, która walczyła z bezprawiem sądów i prokuratur. I która non-stop pod lokalnymi sądami pikietowała, protestowała, zakładała strony internetowe. Takich organizacji nadal są setki. I one dalej mówią, że zmiany owszem są w ten sposób, żeśmy na przykład zburzyli ten wymiar sprawiedliwości. Ale żeby go zbudować dla obywateli, a nie dla następnej opcji politycznej, to niestety musi się tworzyć dyskusja. Myśmy robili takie dwa spotkania w Sejmie z osobami pokrzywdzonymi. Mało tego, zrobiliśmy badania. Ja te badania państwu zostawię, bo one są bardzo ciekawe. Zrobione na próbce prawie 1500 osób. I Jednak przykładowo, Krajowa Rada Sądownictwa. A dlaczego nie stworzyć było wojewódzkich rad sądownictwa, które lokalnie dokonywałyby przeglądu i tych wszystkich rzeczy, bo to one znają to środowisko. One nawet mogłyby być społeczne, wybierane w wyborach powszechnych. Nikt by się nie czepiał, że cokolwiek jest niezgodne z konstytucją, bo i tak tą ostatnim instancją byłaby Krajowa Rada Sądownictwa. Na przykład, dlaczego jest wstrzymany proces nagrywania spraw karnych, proszę mi powiedzieć? Już jest wstrzymany. Główną w 2006-2007 roku minister Ziobro chwalił się i myśmy to popierali, że sprawy wszystkie będą nagrywane. Na chwilę obecną mamy nagrywane drugie instancyjne sprawy cywilne, natomiast nie nagrywa się na przykładowo spraw karnych. Jak się sąd zgodzi, to można nagrywać, a nie nagrywa się na przykład w ogóle postępowań przygotowawczych. Proszę zwrócić uwagę, ci wszyscy ludzie, bo to nie jest jeden pan, który po 18 latach wychodzi na wolność, a pan Kroll, który 12 lat bez żadnego postanowienia sądu był w Rybniku, a pan Ptaszyński, a Zbyszek Góra, któryś siedział z wyrokiem dożywocia i gdyby dowód nie, znalazł się tu prawie uczciwy prokurator i nie wyszedł, to dalej by siedział. Takich przypadków naprawdę są setki, jeśli nie tysiące. Także my musimy po prostu zbudować inaczej wymiar sprawiedliwości. Musi być odpowiedzialność. W Polsce nie ma systemu skargowego. Do kogo się pan redaktor poskarży? Jak się pan poskarży do prokuratora generalnego, to prokurator generalny odsyła to do prokuratury krajowej, prokuratura krajowa do regionalnej, regionalna do okręgowej, okręgowa do rejonowej i odpowiada ten prokurator, na kogo się skarżymy. Proszę popatrzeć, ile PiS przechodzi tam i z powrotem. I nie rozwiąże
ale
tego Izba Dyscyplinarna.
W interesie znaczki, pieczątki lecą, wie pan, odpowiedzialność jest spychana z jednego
poczty,
na drugiego.
Dla Poczty Polskiej może tak, ale dla obywateli nie. Także to nie jest naprawdę śmieszne. A niestety podstawą każdego państwa, każdego jest wymiar sprawiedliwości, bo państwo musi być według prawa. Ja zawsze podaję ten przykład, że Craxi musiał uciekać do Tunezji z Włoch. Pomimo tego, że sytuacja w włoskim wymiarze sprawiedliwości i polskim jest dość podobna, ale musiał uciekać, bo inaczej by poszedł jako były premier za kraty. To samo było
włoscy
z Andreotti.
Sędziowie są znani z tego, z wszechwładności i bezkarności. Niby oficjalnie walczą z mafią. Na pewno jest tam wielu uczciwych ludzi we włoskim systemie. Jest też, pan dotknął czegoś, o czym można powiedzieć, europejska solidarność sędziów. Mamy teraz sytuację związaną z Irlandią, gdzie pani sędzia stwierdziła, że w Polsce nie może wydać gangstera do Polski, no bo może mu tutaj grozić niesprawiedliwość. Ale jednocześnie pytanie, czy ta sama pani sędzia chce do nas przysyłać tego kraju, gdzie nie ma sprawiedliwości, czy można tu przysyłać imigrantów z Włoch i Grecji.
Znaczy, ja bym to uznał jako przypadek. No, ludzie są różni, ale zwróciłbym uwagę z kolei na Białą Księgę, którą przygotowali sędziowie i wysłali do Europejskiego Trybunału. To jest już skandaliczne. Sędzia nie może uczestniczyć w żadnych wiecach, tak samo jak były te wiece ze świecami, ani wiecach politycznych, ani nigdzie. Ale ja chcę powiedzieć o aktualnych rzeczach. Aktualnie na przykład w Bielsku-Białej wyjeżdżałem w piątek, przychodzę na dworzec kolejowy, patrzę, a wszystkie słupy reklamowe oklejone są wielkim plakatem, który wydrukował sąd apelacyjny w Krakowie i które zresztą kiedyś niedawno Janusz Sanocki zerwał z sądu, będąc w sądzie rejonowym w Strzelcach, gdzie sędziowie gremialnie popierają ten układ, który był. W Bielsku w ślad za tym podjęto uchwałę sądu okręgowego w Bielsku, których koło 60 sędziów było za i tylko 8 się sprzeciwiło. I tu mamy odpowiedź, jaki jest procent uczciwych sędziów, a jaki chce zachowania starego układu. I w tym sensie, ja popieram te przemiany. Tylko chciałbym, żeby one w tej drugiej części, czyli w tej budowie, poszły troszkę w innym kierunku, żebyśmy jednak myśleli o ławach przysięgłych, myśleli o sędziach pokoju, myśleli o nagrywaniu, wybierali Krajową Radę Sądownictwa w wyborach powszechnych. Obojętnie, czy będzie Krajowa Rada, czy poprzez wojewódzkie rady. To jest kwestia do dyskusji, bo ani pan redaktor, ani państwo nie macie patentu, ani ja na wiedzę taką i na rację. To musi wynikać z dyskusji. Musi być kontrola wymiaru sprawiedliwości poprzez społeczeństwo. Nie ma innego wyjścia. Inaczej, każda władza, która jest niekontrolowana, wcześniej czy później się deprawuje.
To prawda. Czyli to teraz zmieńmy może temat na ten dzisiejszy temat polityczny. Tematem dnia będzie wizyta premier, czy kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. Już o tym troszeczkę powiedzieliśmy. Pan zaznaczył, jaka może być tutaj propozycja pani Angeli. To kolejny dowód na izolację Polski w Europie, na spadające znaczenie rządu w Warszawie i to, że odwracają się od nas główni partnerzy z Unii Europejskiej.
Znaczy ja myślę, że to jest pytanie trochę z przekąsem, ale powiedziałbym tak, no na pewno po tej pierwszej wizycie już jako oficjalnego nowego kanclerza, no nie mamy się co za dużo spodziewać. Na pewno to będzie taka kurtuazyjna bardziej wizyta, na pewno będą poruszane, myślę, że będą poruszane problemy związane z artykułem 7, z emigracją. Myślę, że dotknięty zostanie również temat reparacji, bo on jest bardzo ważny w kontekście różnych żądań własnościowych żydowskich. Ale myślę, że decyzje w tym kierunku ani żadne jakieś konkrety nie zapadną. To będą rozmowy trwały na niższym szczeblu. Natomiast dobrze, że taka wizyta jest. Ona pokazuje po prostu, to jest też wizyta zaraz po Francji, prawda? Po spotkaniu z Macronem. Zatem ta kolejność tych wizyt nie jest przypadkowa, prawda? Dlatego, że różny jest punkt widzenia budowy Unii Europejskiej przez kraje wyszehradzkie i Polskę, a inny jest punkt widzenia budowy Unii we Francji. Te dwa punkty widzenia są różne. No na pewno będzie poruszany temat kwestii związanej z dotacjami w kontekście artykułu 7, który ciągle nad nimi wisi, ale tylko myślę już teoretycznie, bo realnie on no, musi umrzeć śmiercią naturalną. To widać zresztą, że coraz więcej krajów się na ten temat wypowiada.
Ad vocem Jerzy Bielewicz się zgłasza.
Drugi raz dzisiaj to samo ad vocem. Ja powtórzę się, że chyba najważniejszy dla nas Polaków taki problem to jest Nord Stream 2. To, co pan poseł powiedział, to takie punkty ultimatywne. Jakby kanclerz przyjeżdżała tutaj, żeby nas zapędzić w kozi róg i wręcz zaszantażować, a tam na niższych szczeblach już dogadają szczegóły. Ja myślę, że zarówno premier Morawiecki, jak i prezydent Duda będą stawiali na pierwszym miejscu Nord Stream 2. Zwłaszcza, że no, wspomnę tylko o senatorach amerykańskich, którzy wystosowali takie pismo do prezydenta Trumpa. Wspomnę o posłach do parlamentu brytyjskiego, którzy też sprzeciwiają się Nord Stream. Nawet w otoczeniu kanclerz Merkel w CDU, jej rodzimej partii, są głosy sprzeciwu w Bundestagu, więc tutaj to jest najważniejsza rzecz. Jeszcze raz powtórzę, Niemcy muszą wyciągnąć lekcje historii, strategiczne przymierza z Rosją czy z Rosją sowiecką nie wyszły im na dobre. Pakt Ribbentrop-Mołotow.
Zależy, jak patrzeć na niemiecką historię. Tutaj, drogi panie redaktorze, otóż jeżeli patrzymy na niemiecką historię tak jak z punktu widzenia dzisiejszego, to może rzeczywiście, ale konflikty z Rosją dla Niemiec zawsze kończyły się źle. Już Prusy frydercjańskie zostały solidnie pobite przez cesarzową Marię. Potem kolejne, pierwsza wojna światowa, wojna niby Niemcy rzeczywiście wygrali z Rosją, ale de facto źle to się dla nich skończyło, a okresy współpracy owocowały wielkim rozwojem i Rosji, i Niemiec. Tutaj czasy bismarckowskie, czasy początku XIX wieku i zjednoczenia Niemiec, które odbywało się z takim z przychylnym spoglądaniem na to i Rosji, i Wielkiej Brytanii przy horrorze Francji i nieistnieniu Polski Rzeczpospolitej. Myśmy się nie mogli temu przeciwstawić. Także te wnioski z historii to każdy wyciąga jakie chce, bo różne okresy w historii można wziąć pod uwagę.
Ja podzielam poglądy, że to jest bardzo ważna sprawa. Jednak chcę tylko przypomnieć, że była teraz dwa dni chyba temu wizyta ministra spraw zagranicznych nowego Niemiec i tam niestety on podtrzymuje tą sprawę Nord Stream 2 i myślę, że ja się zgadzam, że to jest bardzo ważny temat, ale myślę, że tutaj nie zrobimy postępu. Tutaj nie będzie cofnięcia stanowiska, choć liczyliśmy na to po cichu, nie ulega wątpliwości. Także dlatego tego tematu celowo nie ruszałem, no bo on jest prawie że oczywisty.
Temat prawie oczywisty, a my zobaczymy. Tu przyznam się panom, że również nie jestem optymistą, jeśli chodzi o zmianę stanowiska Niemiec, bo ta zmiana wynika po prostu, ten kraj to taki bardzo wielki okręt czy statek, który sobie płynie w danym kierunku z bardzo małym sterem i politycy są tym małym sterem. Zmiana kierunku zajmuje bardzo dużo czasu, a interesy gospodarcze, interesy globalne idą swoim torem. My też mamy swoje interesy i też je wreszcie wypowiadamy, artykułujemy, możemy sobie porozmawiać, co chcemy, czego nie chcemy, co nas interesuje jako kraj, co nas jako kraj nie interesuje. 8:33, więc pora kończyć tę rozmowę. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Jerzemu Jachnikowi za przyjście do studia.
Dziękuję.
Współprowadzącym rozmowy był Jerzy Bielewicz. Państwa teraz zapraszamy na kawałek muzyczny. Puścimy też panią z Niemiec, która tam zdobywa szczyty popularności pod pseudonimem Namika. Ukrywa się Hanan Hamdi, pochodzenia północno-marokańskiego z klanów Rifian. Ta pani występuje jako raperka, no i śpiewa takie sobie melodyjki.